Słuchajcie, dzisiejsze kazanie, po tytule chyba już będziecie pomału łapać, o co chodzi, ale zatytułowałem je Mam prawo. Słyszeliście gdzieś takie zdania albo wyrażenia? Mam prawo, bo ja mam prawo. Mam prawo, tak, mamy prawo. I teraz chciałbym opowiedzieć o paru rzeczach, gdzie wielu wierzących uważa, że ma prawo i coś wyciągniemy z tego, słuchajcie, później. Ale pomódlmy się. Panie, tak proszę Ciebyś prowadził nas w tym Twoim Słowie. Ja byś poukładał w naszych głowach to, co, no, co w czym mamy bałagan, Panie. Czym potrzebujemy naprostowania. I proszę Cię, byś dzisiaj użył tego Słowa, by uwalniać, by zmieniać, by nadawać nowe, by dawać nam nowe wyznania w życiu, nowe myślenia, Panie, w stosunku do innych i w relacjach, i w Kościele, Panie. Proszę Cię, prostuj to, co myśmy pokrzywili. Amen. Mam prawo. Właśnie, w liście Jakuba, w 3 rozdziale, w 15 wersecie, mamy tam mowę o dwóch mądrościach. Ten i następny werset o tym mówią. Tylko, że problem jest w tym, że jedna mądrość jest demoniczna, a druga mądrość jest mądrością z góry, czy mądrością od Boga. I ta jest mądrością. Dużo ludzi myśli, że właśnie w oparciu o tą mądrość mają ją postępować. Ale ciekawe, że ta mądrość pierwsza, o której mówiłem, jest nazwana zmysłową, demoniczną, czyli pochodzenia diabelskiego. I często, jako wierzący ludzie, myślę, że nieumiejętnie korzystamy z Pisma Świętego. Tak jak cały czas mówię, Pismo Święte trzeba mieć przeczytane chociaż raz Biblię, żeby wiedzieć, jaki werset w jakim kontekście jest wypowiedziany. Dlatego, że wiele bzdur tak naprawdę, wiele herezji w kościołach jest głoszonych, słuchajcie, oficjalnie, z bardzo prostego powodu. Ludzie wyrywają pewien tekst ze swojego kontekstu. I próbują nam dzisiaj, którzy żyjemy w zupełnie innych epokach i w zupełnie innym czasie, narzucać te same zasady, które wtedy obowiązywały. Nie? I słuchajcie, mam prawo. Czy słyszeliście kiedyś, że ktoś coś przeciwko wam zrobił, mówi, bo ja mam prawo tak postąpić. Ja się spotkałem z czymś takim. I nie było to miłe dla mnie, słuchajcie, bo że ktoś miał prawo. Ale gdzie możemy usłyszeć takie słowa, że mam prawo? Słuchajcie, ja tak to kazanie to mi się śniło w nocy, bo rano dzisiaj, czy wczoraj, już nie pamiętam. Ale głosiłem wam przez 2 godziny. Mam nadzieję, że wam dzisiaj krócej będę głosił niż te 2 godziny, które mi się śniły. Ale przypominały mi się pewne wydarzenia, gdzie ktoś domagał się swoich praw. Bo co jest problemem? Słuchajcie, my jesteśmy Kościołem Misja Łaski, tak? Więc o łasce powinniśmy wiedzieć wszystko. I wielu ludzi mówi o łasce. Mówi o tym, że łaska jest konieczna do zbawienia. Mówi o tym, że łaska jest potrzebna do później do uświęcenia się, do wzrostu. Nawet mamy łaskę na śmierć, słuchajcie. Bóg swoim wierzącym daje łaskę umierania nawet. Wszędzie jest łaska. Ale dużo mówimy o łasce, ale trudniej jest z zastosowaniem łaski. Coś, czego doświadczyłem przez ostatnie lata, to jest to, że mówią ludzie dużo o łasce, ale jak trzeba tą łaskę zastosować, to jej nie potrafią zastosować. I wtedy co nam się pierwsze nasuwa? Mówimy dużo o łasce, ale ktoś mnie zranił. I co, jaka pierwsza rzecz, która ci się pojawia w głowie? Jaka pierwsza myśl jest, słuchajcie? Wcale nie chcę mu okazać łaski. Co chcę zastosować?
Prawo.
Bo ja mam prawo. To sobie wszyscy nagle przypominamy. Bo ja mam prawo. Łaskę tak, tam temu okażę, temu co go nie znam i tak, to ja mu łaskę okazuję. Ale ty jesteś blisko i ty mnie zraniłeś. Więc co? Prawo. Prawo. Ja mam prawo. Masz prawo. Oczywiście, że masz. Tylko czy na pewno to, o które Bogu chodzi? Mam prawo podważać autorytet innych, bo nie upadłem jeszcze tak jak oni. Mam prawo podważać autorytet innych. I podam wam przykłady. Słuchajcie, Pamiętacie Dawida i Absaloma? Ja się tak długo zastanawiałem, dlaczego większość Izraelitów poszła za Absalomem przeciwko Dawidowi. Wiecie dlaczego? Dzisiaj już wie. Bo mieli prawo. Mieli prawo zbuntować się przeciwko królowi, który był oskarżony o morderstwo i cudzołóstwo. Mam prawo. Stracił autorytet w moich oczach. Mam prawo. Czy według Boga też mieli prawo? Czy Absalom miał prawo? Słuchajcie, Absalom, jak tak patrzę na jego życie, on był bardziej prawy od Dawida. Prawy w rozumieniu wypełniania prawa. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale to, gdy pierwszy syn Dawida zgrzeszył, Amon, zgwałcił swoją przyrodnią siostrę. Straszna rzecz. Co według prawa powinno się z nim stać? Powinien zostać według prawa zabity, tak? Dawid to zastosował?
Nie.
Kto zastosował? Absalom. Absalom. 2-3 lata później zabija swojego brata. Bo ma do tego prawo. A? Następna rzecz. Po wielu latach Absalom wraca do łask. Dawid go przywraca wreszcie, że może zamieszkać w pałacu. Przebacza mu w pewien sposób. Co robi Absalom? Absalom siedzi w bramie i wszyscy ludzie, którzy idą po rozsądzić pewne rzeczy, no, mają konflikt między, nie wiem, sąsiadami i tak dalej. Każdy z tych osób powinna być rozsądzona przez króla. Ale co robi Absalom? Jako ten prawy człowiek siedzi w bramach i mówi, po co będziecie Dawidowi zawracać głowę? Ja was rozsądzę. Ja znam prawo. Ja wam pomogę. I co robi? W ten sposób. Zdobywa serca ludzi dla siebie. Tak? O, ten Absalom jest bardziej prawy niż jego ojciec. O, ten Absalom to jest naprawdę super gość. Zna prawo i je praktykuje. Jest naprawdę, warto za niego oddać życie. I Absalom rzuca hasło. Zmieniamy króla. Tak? Zmieniamy go. Większość Izraelitów idzie za Absaloma. Mieli prawo? Według ich mniemania mieli. Ale czy Bogu to się podobało? Jak myślicie? Podobało się to Bogu, czy nie? Ja myślę, że nie. Absalom ginie, wielu ludzi ginie, a reszta ucieka w popłuchu do domu. Mieli prawo. Czy ty masz prawo podważać autorytet jakiegokolwiek Bożego męża, Bożego lidera, bo upadł? Naprawdę, ja znam wielu wierzących, to nie jest jedna osoba, znam wielu wierzących, którzy, wiecie, czym się zajmują? Podważaniem autorytetów Bożych mężów. Ile ja złych rzeczy słyszałem na Dawida Wilkersona. Kurczę, chciałbym, żeby jeszcze kilku takich żyło, tak naprawdę. Ilu ludzi słyszałem, którzy podważali Franklina Grahama, Billego Grahama. Wszystkich tych Bożych mężów, którzy Bóg użył, by zdobywać tysiące ludzi dla Chrystusa. A zawsze znajdą się jacyś mądrzejsi i lepsi chrześcijanie, którzy powiedzą, on źle robi. Bo jemu się 40 lat temu zdarzyło proroctwo, które się nie wypełniło. To co trzeba? Wszystko, co głosi, trzeba wyrzucić do kosza. Podważanie autorytetu, tak? Niszczenie Bożych mężów. No, niektórzy się specjalizują w tym i uważają, że są najlepsi w tym. Uważaj. Uważaj. Masz prawo? Uważaj. Absalom też myślał, że ma prawo. Źle się to dla niego skończyło. I druga rzecz. O, to jeszcze nie skończyłem, słuchajcie. Słyszałem, właśnie co się dzieje, zobaczcie. Tak naprawdę dzisiaj wielu ludzi żyje w rozwalonych rodzinach, żyje nie wie w ogóle, w co wierzy. Wiecie, z jakiego powodu? Bo tacy ludzie, którzy mieli prawo osądzać jakieś autorytety, osądzać jakichś pastorów, liderów, wiecie, co zrobili? Zaczęli głosić taką rzecz.
Skoro ten lider dzisiaj żyje w świecie, to wszystko, czego nauczał wcześniej, było złe. Wiecie, do czego to prowadzi? Do tego, że ludzie, którzy byli dobrze nauczani, bo wcale nie byli źle nauczani, ludzie, którzy byli dobrze nauczani, skoro to, co byłem uczony, w mojej głowie jest złe, to teraz ja muszę szukać innych rozwiązań. Wiecie, do czego prowadzą ludzi?
Do życia w herezjach. No bo skoro ten człowiek, który kładł swoje życie przez 20 lat i kosztem rodziny nauczał nas biblijnie, dzisiaj żyje w świecie, to znaczy, że to wszystko, co nauczał, trzeba wyrzucić, więc co? Więc łapie wszystko inne. Już nie mam pewności zbawienia, bo on nauczał, więc teraz wierzę w utracalność. Nie wierzę, że miłość bez dotyku, bo on tego nauczał, więc teraz będziemy się dotykać. Mężczyzna z kobietą. Widzicie, do czego to prowadzi? To prowadzi tak naprawdę do zniszczenia życia ludzi. Co robisz? Masz prawo? Masz prawo niszczyć życie innych ludzi? To, że któryś lider dzisiaj może żyć w świecie, wcale nie sprawia, że to, czego wcześniej nauczył, było złe. Było źle nauczane. Miałeś Biblię i zawsze mogłeś sprawdzać. Jeśli źle nauczał, to czego nie korygowałeś wtedy, gdy niby źle nauczał? Teraz się wymądrasz? Nie masz tego prawa. Mam prawo, to jest kolejna rzecz, którą niszczy dzisiaj kościoły. Mam prawo określać, co jest biblijne, a co nie. Bo to jest biblijne. Musisz się stosować do tego, bo to jest biblijne. Ja już mam alergię na słowo biblijne. Przez takich ludzi. Wiecie dlaczego? Bo biorą fragmenty Biblii, wyrywają z kontekstu, by potępiać ludzi. To nie jest biblijne przesłanie. Przepraszam cię bardzo. Słyszeliście o tym, że w Kościele Misja Łaski są niebiblijne praktyki? Mam wam o nich powiedzieć? I sprawdźmy z Biblią, czy rzeczywiście są niebiblijne. Kościół Misja Łaski został na przykład oskarżony o to, że takie praktyki mamy, że chrzcimy dzieci. Słyszeliście o czymś takim? Albo uczestniczyliście w takim chrzcie, gdzie dzieci niemowlaki były chrzczone? Bo ja nie. Ale powiem wam jedną rzecz. Ktoś buduje takie fałszywy obraz na podstawie tego, że parę lat temu ochrzciliśmy w naszym kościele 9-letnią dziewczynę. Dziewczynkę. Ale czy Biblia mówi, że nie wolno nam chrzcić nowonarodzonych osób? A jest tam może podany lata albo wiek, od którego można chcieć, a od którego nie można? Nie. To dlaczego nazywasz biblijną praktykę niebiblijną? 9-letnia dziewczynka, narodzona na nowo, która oddała swoje życie Jezusowi, jest nowym stworzeniem, wyraziła to w chrzcie. Czy to jest niebiblijne? W jakiej Biblii to masz? Widzicie? Ludzie wymyślają swoje pomysły mają na to, co jest biblijne, co niebiblijne i budują na tym oskarżenia, żeby jakiś kościół, jakąś społeczność poniżyć. No bo temu to chyba miało służyć. Kolejna niebiblijna praktyka, jakaś jeszcze jedną miałem, tylko sobie nie mogę teraz przypomnieć. No może sobie później przypomnę. Ale mam prawo określać, co jest biblijne. To ja określam, co jest biblijne, a co nie. Bo ja mam prawo. Na pewno masz. Czy mam prawo? Mam prawo nie wybaczyć mężowi lub żonie, gdy zgrzeszył, gdy zgrzeszyła. Mam prawo, tak? Mam prawo nie przebaczyć żonie, bo mnie zdradziła. Mam prawo nie przebaczyć mężowi, bo nas opuścił. Mam prawo. Tylko czy na pewno Bóg chce, żebyś to prawo stosował? Wiele domów dzisiaj jest rozbitych z bardzo prostego powodu. Bo ktoś uważał, że ma prawo. Przecież Biblia mówi, jeśli twój mąż, żona z cudzołożu, masz drogę wolną, możesz się rozwieść. Masz prawo. Ale czy to jest naprawdę Boży plan na twoje życie? Czy na pewno masz to prawo? Masz prawo niszczyć, tak? Kolejne prawo, które dzisiaj wierzący sobie przypisują. Mam prawo zniewalać swoją żonę. Spotkaliście się z takimi wierzącymi? Słuchajcie, powiem tak. Wiele Bożych kobiet miałem okazję poznać w swoim życiu. Wiele Bożych kobiet było w naszej młodzieżówce i tak dalej. I wiecie co? Kobiety te niesamowicie służyły Bogu. Były oddane, miały służby. Służyły wśród dzieci, wśród młodzieży. Jeździły na wypady misyjne. I wiecie co? Płakać mi się chciało, jak te dziewczyny wychodziły za mąż i nagle znikały z kościoła, znikały ze służby, znikały, można powiedzieć, z życia w ogóle. Bożego życia. Bo co? Bo mąż uważał, że ma prawo zamknąć swoją żonę w domu. Bo mąż uważał, że ma prawo nie pozwalać jej spotykać się z innymi wierzącymi. Wyobrażacie sobie coś takiego? I co więcej, kobiety te, które żyją w takim zniewoleniu, moim zdaniem, jeszcze uważają, że to mężowie je kochają i to z miłości to robią. Ale przepraszam bardzo. Jeśli dwie dziewczyny były przyjaciółkami i mąż odbiera telefon od tej przyjaciółki i mówi, że nie życzy sobie, żeby ona się kontaktowała z jej żoną, tak? To przepraszam, co to jest? Jak to nazwać? Nie? Odcinał wszystkie przyjaźnie, wszystkie znajomości po to, żeby mógł nią sterować, manipulować i robić, co chce. Wiele rodzin dzisiaj żyje zupełnie, słuchajcie, wystarczy ja i moja rodzina. My nie potrzebujemy społeczności z nikim. Bo ja mam prawo. Ja, Biblia, Bóg. No i ewentualnie moja żona. Mam prawo. Na pewno je masz? Chyba nie w tej dyspensacji się urodziłeś. Nie w tym okresie. Cofnij się może o 2000 lat, 3000 lat. To wtedy miałeś takie prawo. Ale w Nowym Testamencie, w okresie łaski, w którym żyjesz, nie masz tego prawa. Zaraz o tym powiem. Masz prawo... Kolejne prawo. Masz prawo budować swój kościół, wyciągając ludzi z innych kościołów. Ja słyszałem to, słuchajcie. Ludzie wierzący mówią, ale my mamy prawo! Przecież oni sami przychodzą! A wiecie co? Wolę być w kościele Misja Łaski. Wiecie, z czego kościół Misja Łaski słynie? Że gdziekolwiek jedzie, to nie robi nic, żeby wyciągać ludzi z innych kościołów, tylko zdobywa niewierzących na ulicy, których jest miliony wokoło. Wiecie? I to chcemy robić. Zdobywać niewierzących, a nie wyciągać ludzi z innych kościołów. I tak często czytamy, później czytamy takie statystyki w Ameryce. Powstał mega church, powstał mega kościół, 10 tysięcy ludzi. I to w 3 lata. I się zastanawiasz, jak to możliwe? Wiecie co? Bardzo prosto. Były tam mniejsze kościółki, które sobie każdy sobie działał. Przyjechał taki charyzmatyczny lider. I co robi? Wprowadza nowe rzeczy. Jest nowe ożywienie. I co? I z tych wszystkich małych kościółków ludzie co? Przeskakują do tego dużego. I nagle zrobiło się 10 tysięcy. A czy to były osoby, które zdobyli dla Chrystusa i tworzą kościół? Nie. Są ludzie, którzy zostali wyciągnięci z jednego kościoła do drugiego. I co im? Mega church powstał. W 3 lata 10 tysięcy. Super, ale ja nie będę tego naśladał. Jeśli kościół ma powstać w jakimś miejscu, to z ludzi, których zdobędziemy dla Chrystusa i których uczynimy uczniami Chrystusa. Tak mają powstawać kościoły. Ale ja mam prawo. Masz. Ale czy to jest Boża droga? A, mamy prawo. Czy Biblia nie mówi, że mamy prawo? Mamy prawo. Mamy. Ale mamy też drugie prawo, które jest ponad tamto. O wiele wyżej. Mamy prawo. Wiecie, jak to prawo się nazywa, pod którym mamy żyć? jest prawo łaski. Dokładnie. Łaski poznania Pana Jezusa. To jest prawo miłości. To prawo jest ponad prawem tym, o którym przed chwilą mówiłem. Bóg chce, abyśmy żyli pod nowym prawem. Prawo to nazywa się prawem miłości, prawem miłosierdzia, prawem łaski. Tym prawem Bóg chce, żebyś żył. I jeśli widziałeś siebie, że masz prawo gdzieś tam, no tak najczęściej dzisiaj, bo dużo mamy rozwodów, ktoś ma prawo się rozwieść, tak? Ale najpierw upewnij się, czy na pewno zastosowałeś prawo miłości. Prawo miłości. Czy na pewno wszystko zrobiłeś z miłości do tej drugiej osoby? Czy na pewno wszystko zrobiłeś, żeby ratować swoje małżeństwo? Czy na pewno wszystko zrobiłeś, żeby ratować relacje w kościele? Czy na pewno wszystko zrobiłeś motywowane miłością, a nie prawem? Jeśli masz prawo zniewalać swoją żonę, to przeczytaj sobie list do Efezjan. Jest powiedziane, jakie ty masz prawo tak naprawdę. Jaki masz obowiązek. Jeden, jedyny, jako mężczyzna. Jak tam jest napisane? Miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Nie, ja mam tamte prawo ze Starego Testamentu. Mam prawo, żona ma mi być uległa. Nie. Masz miłować. To masz prawo. Masz prawo składać swoje życie za nią. A jak to w praktyce będzie wyglądało? Jeśli twoja żona jest umęczona trójką dzieci, dwójką dzieci i tak dalej, to masz prawo jej pomóc. Wiecie, że jest 5 języków miłości? Poznaj języki miłości swojej żony i tymi językami do niej przemawiaj. Ile mi zajęło czasu, zanim ja załapałem, że mojej żonie nie wystarczy mówić, że ją kocham, ale ja jej musiałem pokazać. A wiecie, ile lat mi to zajęło, zanim do tego doszedłem? Że ona bardziej oczekiwała, żebym pomył gary, które zalegały w zlewie, niż żebym kolejny, setny raz powiedział jej, kocham cię. Widzicie to? Czy mi się chciało myć garę? Nie, nie chciało mi się, tak? Ale masz miłować żonę jak... Co? Jak Chrystus umiłował i oddał swoje życie, oddał swoją wygodę, oddał swoją pozycję, wszystko oddał, żeby usłużyć. Chcesz prawo? Masz prawo. Prawo miłości. Zastosuj. Wygodniej jest nam żyć według prawa mężczyźni, co nie? Ja po prostu zniewolić żonę w domu, zamknąć ją i ty masz wszystko, ją się tu zajmować, a ja tylko pan i władca przychodzę i pilota. No tak niektórym się wydaje, że tak powinny wyglądać rodziny chrześcijańskie, dlatego o tym mówię. To nie jest rodzina chrześcijańska. W rodzinie chrześcijańskiej mąż składa swoje życie za żonę, a żona wtedy nie ma żadnego problemu, żeby kochać go. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ty zainwestujesz w żonę złotówkę, to ona ci za chwilę odda 10. Taki jest przelicznik w miłości. Ty jej drobiazg zrobisz, ona ci zrobi 10 razy więcej. Bo tak kobieta działa. Tak kobieta odpowiada na miłość. I to nie, zobaczcie, że nie... Ciekawe też, że Biblia nie mówi nic o tym, że żona ma kochać męża, nie? I my myślimy, a żona to ma tylko szanować, męża, ona nie musi go kochać. To nie jest prawdą. Tam nie ma takiego zdania, tylko dlatego, że kobieta kochana automatycznie odpowiada. Ona nie musi mieć nakazu miłuj swojego męża, bo ona go będzie kochała. Z czym kobiety mają problem? Z okazywaniem szacunku. Nie z miłowaniem, ale z okazywaniem szacunku. Bo ciężko jest czasami aż tym głupkim mężom okazywać szacunek. Tak w cudzysłowie głupim oczywiście, tak? Ale dlaczego Biblia o tym mówi? Właśnie bo z tym kobiety, jako kobiety mają problemy, tak? Z okazywaniem szacunku swojemu mężowi. Robi coś głupiego, podejmuje złe decyzje. Mimo wszystko okazuj mu szacunek. Nie musisz być niewolniczą mu poddana, tak jak to było w Starym Testamencie, jak to było w prawie. Nie musisz być niewolniczo poddana. Jeśli gościu nie chodzi z Bogiem i nie idzie za Bogiem i nie myśli po Bożemu, nie jesteś zobowiązany niewolniczo mu podlegać. Ale szanuj go. okazuj mu szacunek jako twojemu mężowi. Masz prawo. Masz prawo kochać. Masz prawo szanować. Masz prawo okazywać łaskę, miłosierdzie. Masz prawo przebaczać. O tym prawie bardzo często zapominam. Masz prawo przebaczyć. Masz prawo przebaczyć i nie wspominać o tym więcej. Bo tak Bóg robi. Przebacza i nie wspomina o tym więcej. Masz prawo. Słuchajcie, dlaczego tak często my próbujemy, gdy ktoś nam naciśnie na odcisk, nie stosujemy prawa łaski, tylko stosujemy prawo. Te sądowe prawo, te takie starotestamentowe prawo. Wiecie, to wypływa z jednej rzeczy. Będąc wierzącymi, możemy być cielesnymi wierzącymi. A wiecie, kiedy jesteśmy cielesnymi wierzącymi? Gdy nie ma przy nas Jezusa. My możemy mówić o Jezusie, możemy cytować wersety biblijne, ale gdy nie mamy bliskiej relacji z Jezusem, to będziemy stosować prawo, to pierwsze, zamiast prawo, to drugie, prawo miłości. I przykład wam podam. I tutaj właśnie, który z panów miał tą Ewangelię Jana, 8 rozdział? Bogdan, tak? Jana, 8 rozdział, 10 i 11 werset tylko przeczytaj. To jest historia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Tak?
Przeczytaj. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępię. Mhm. Idź i odtąd już nie grzesz.
Mhm. To jest końcówka tej historii. Słuchajcie, ci, co mieli prawo, według prawa cudzołożnica przyłapana na gorącym uczynku nie miała wyjścia. Według prawa powinni złapać kamień i ją ukamieniować. Ich pechem było to, że z tym swoim prawem przyszli do Jezusa. I co się stało? Jaka różnica nastąpiła? Mamy prawo ją ukamieniować. A ty co mówisz? Mamy prawo. Mojżesz nam dał. Ale mnie tu już świerzbi, żeby jej przyfasolić, nie? Bo mam prawo. Zraniła moje emocje religijne. Mam prawo ją zniszczyć. Ale są przy Jezusie. Co sprawia taką wielką różnicę? To jest Jezus. Bo w obecności Jezusa, gdy Jezus zadaje pytanie: i czy ktoś cię potępił? On mówi: nikt, Panie. Co się stało? W obecności Boga, w obecności Jezusa, jeśli masz bliską relację z Nim, to nigdy nikogo nie będziesz w stanie potępić. Dlaczego? Bo Jezus powiedział: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Czy jesteś bez grzechu? Jesteś bez grzechu, czy nie? To co? To dalej będziesz mówił: masz prawo? Masz prawo? To stań przy Jezusie. Zobaczymy, czy będziesz taki odważny z tym kamieniem i powiesz: mam prawo! Żaden człowiek, Panie, żaden człowiek nie ma tego prawa. Jeśli masz odwagę kogoś potępić, to chyba dlatego, że nie stoisz blisko Jezusa. Tylko i wyłącznie. Drugi fragment, Łukasza 9, 54-56. Tu kolejni ludzie, którzy mieli prawo, słuchajcie, albo chcieli zastosowania Starego Testamentu. No, słuchajcie, no.
A gdy to widzieli uczniowie Jezus, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować, i poszli do innej wioski.
Mhm. Widzicie? Jakaś wioska nie przyjęła, samarytańska nie przyjęła Jezusa, gdy przychodził. Co Jan z Jakubem robią? Panie! Chcemy prawa, chcemy zastosować to, co Eliasz zrobił w Starym Testamencie. Ściągniemy ogień z nieba. Ach, niech ich tam spali wszystkich na popiół. Mamy prawo. Co Jezus im powiedział? Wiecie, co jest bardzo ważne? Mówi do swoich uczniów. On mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Halo? Jakiego ducha? To osoby wierzące, uczniowie Jezusa, mogą mieć niewłaściwego ducha? Halo? Mogą postępować w niewłaściwym duchu. I dzisiaj bardzo często jest to praktykowane. Bo mam prawo! A zapominasz o prawie miłości. W liście Jana jest powiedziane, że miłość jest ponad wszystkim. Jest ponad prawem. I Biblia jest pełna takich przykładów, ale my nie chcemy ich widzieć. Bo mamy prawo. To znaczy, inaczej, fascynujemy się fragmentami biblijnymi, które mówią, jak Dawid okazał komuś łaskę, albo jak Abraham doświadczył Bożej łaski. Lubimy o tym czytać. Ale niech tylko mnie ktoś zrani. To wtedy, ach, mam prawo. Mam prawo. Mam prawo plotkować, mam prawo obmawiać, mam prawo oczerniać, rozsiewać fałszywe informacje na temat. Mam prawo! Na pewno masz? To stań przy Jezusie i powiedz to samo. Masz prawo kochać. Masz prawo przebaczać. Korzystaj z tego prawa. To będzie ratunkiem dla wielu małżeństw. To będzie ratunkiem dla wielu rodzin. To będzie ratunkiem dla wielu społeczności, słuchajcie. Jeśli zrezygnujemy ze swojego prawa na temat, a w miejsce to wniesiemy prawo miłości, dużo więcej osiągniemy. I to będzie coś, co będzie motywowało nas do życia. Prawo miłości, prawo łaski, prawo poznania Pana Jezusa. Co On by zrobił w danej sytuacji? Bardzo fajna myśl, nie? Co On by zastosował? Mam prawo? Nie chcę tego prawa, bo mam nowe prawo. Mam nowe życie, mam nowe prawo, prawo miłości, mam nowe zobowiązania i obowiązki. Żyjemy w epoce łaski. To stosujmy tą łaskę. Nie gadajmy o łasce, tylko stosujmy tą łaskę. A łaska jest niezasłużoną przychylnością. Łaskę nie dajesz komuś, kto na to zasługuje, ale komuś, kto na nią nie zasługuje. Zadam wam ostatnie pytanie. Czy ja mam prawo tu stać dzisiaj i mówić do was? Tak według prawa. Mam prawo, czy nie? Nie powinno mnie tu być w ogóle. Według prawa. Ale ja tu nie stoję według prawa. Ja tu stoję według Bożego powołania, według Bożego przebaczenia, miłosierdzia i łaski. Dlatego tu stoję. Dlatego tu dzisiaj do was przemawiam. Według prawa ja jestem już dawno martwy. I to wiele razy. Według prawa. Nie mamy prawa stosować prawa do innych. Mamy prawo zastosować miłość, łaskę i przebaczenie, jakie sami doświadczyliśmy od Pana Jezusa. Chyba, że nie doświadczyłeś tego. To wszystko jeszcze przed tobą. Jeśli nie doświadczyłeś Bożego przebaczenia, przebaczenia, które nigdy nie wspomina twoich grzechów, jeśli nigdy nie doświadczyłeś Bożej miłości, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach, miłość do siebie, miłość do bliźnich, jeśli nie przeżyłeś tego, to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, tak mówi Boże Słowo. Dzisiaj jest dzień łaski i dzień zbawienia. Dzisiaj możesz przyjść do Jezusa i doświadczyć tej miłości i przebaczenia. Bóg kocha cię. Zawsze to mówimy. Takim, jakim jesteś. Bóg nie wymaga zmiany w twoim życiu, tylko On kochając się wytwarza tą zmianę. To jest Jego dzieło, nie twoje. Daj Mu się umiłować. Daj, otwórz się na to, by Bóg cię kochał. Takim, jakim jesteś. A zobaczysz, jakie cuda to wniesie w twoje życie i w relacje z ludźmi wokół ciebie. Daj się Bogu ukochać. Otwórz się na tą miłość. Nie uważaj. To jest ciekawe też właśnie. To może tym zakończę. Znacie obraz Boga. Święty, sprawiedliwy, Bóg gniewu. Bo Bóg jest taki. Mamy opisane w Bożym Słowie. Ale niektórzy się tak fascynują tym, że zapominają, że oprócz tych cech Bóg jest Bogiem miłosierdzia, łaski, dobroci. Jest pełen tych rzeczy. A co więcej, On jest miłością. Ciekawe, nie? Że jest powiedziane, że Bóg ma, że Bóg jest dobry. Jest o tym mówię. Jest powiedziane, że Bóg jest sędzią i jest powiedziane. Ale jest też powiedziane, że Bóg jest miłością. Jest miłością. Nie ma miłość, tylko jest miłością. Wszystko, co robi w moim życiu, w Twoim życiu, jest motywowane miłością. O tym musisz pamiętać. Przechodzimy przez próby doświadczenia, Jego miłość podąża za Tobą. Tak jak ojciec wypatrujący tego syna marnotrawnego. Jego miłość szła za nim tam. On robił tam różne głupoty, tak? Roztrwonił majątek bardzo szybciutko, stracił wszystko, ale pożał, ale nie stracił, wiecie czego? Miłości swojego ojca. O tym zapominamy. On nie stracił. Dzisiaj my tak mówimy o tej historii i fascynujemy się, ale gdy widzimy brata w Chrystusie, który dzisiaj jest ze świniami na dnie tego świata, to tak myślimy o nim, jak ojciec myślał o synu? Nie. No właśnie. Mamy problem. Ale ja chcę myśleć tak jak Bóg. Bóg z nim nie skończył. Wiesz o tym? Nie skończył z tobą, z nim też nie skończył. I jego miłość tam za nim podąża. Jego miłość tam jest. By swoimi powrozami, sznurami przyciągnąć go z powrotem do relacji. Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Pamiętajcie o tym. Nie ma czegoś takiego jak utracalność zbawienia. Tak naprawdę to jest kolejny... Ta doktryna to jest po prostu jak policzek w twarz Boga. Bóg mówi, kocham Cię bezwarunkowo, a my stawiamy warunki. Bóg, Boża miłość nigdy mówi, nigdy nie ustaje, a my mówimy, a jednak ustaje, bo ten tam tak nagrzeszył, on... Bóg już zapomniał o nim. Kto by Wam takie rzeczy naopowiadał? Bóg, Boża miłość nigdy nie ustaje. Tak mamy w Biblii napisane? Chyba, że ja mam inną Biblię. Nie ustaje. Jeśli Bóg mnie umiłował, ja stałem się Jego dzieckiem, narodziłem się na nowo, nie mogę stracić Jego miłości. Mogę odejść, jak tylko daleko się da, ale dalej tam za mną podąża Jego miłość, miłosierdzie, łaska, bo taki On jest. Poznawajmy Go. Wzrastajmy w łasce. Wzrastajmy w poznaniu Jezusa. I wypełniajmy się Jego miłością. Tej miłości nie ma w nas. Ale powiedziałem, że Duch Święty tą miłość rozlewa w naszych sercach. Gdy potrzebujesz miłości, proś o nią, a dostaniesz. I będziesz potrafił kochać ludzi w takich sytuacjach, w jakich naturalnie nie byłbyś w stanie kochać. Ja tak naprawdę dzisiaj też przed Wami tu dzisiaj stoję, dlatego że Bóg w pewnym momencie rozlał miłość w sercu mojej żony. Jeśli by tego nie zrobił, nie byłoby mnie tu dzisiaj. Nie byłoby naszej rodziny, nie byłby niczego. Ale Bóg, który jest miłością, troszczy się o nas. Ale Bóg, który jest miłością, chce, żebyśmy byli razem. Mamy służbę. Czekajcie, jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. A właśnie. Przecież mamy nauczanie z 2 Koryntian. Słuchajcie, wiedziałem, że coś zapominam. I się kręcę koło tematu i nie dochodzę. Słuchajcie, w drugim liście do Koryntian. W 3 rozdziale, bo jesteśmy już w 3 rozdziale. Jest mowa w 14 wersecie coś takiego. Słuchajcie. Lecz umysły ich otępiały. Jest tu mowa o Żydach. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Testamentu Pismo Święte czytają, tak? O, dobrze robią, Pismo Święte czytają, tak? Ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona odsłonięta. Co jest? Czytają Stary Testament. Ale na ich oczach jest zasłona. Czytają Stary Testament, znają bardzo dobrze Stary Testament, ale nie widzą, co tam jest napisane. Bo mają zasłony na swoich oczach. I w 9 wersecie, słuchajcie, 3 rozdziału jest powiedziane tak. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, słuchajcie, prawo, zakon, to jest służba potępienia. Werset wcześniej mówi, jest to służba śmierci. Jaką masz służbę dzisiaj? Czy to nie jest czasami twoja służba dzisiaj? Umysły zaślepione zasłoną. Dlaczego mają umysły zaślepione zasłoną? Bo patrzą i mają prawo. Ale nie widzą Chrystusa, który stoi obok. Nie widzą Chrystusa, który był wypełnieniem prawa. Nie widzą, po co Jezus przyszedł. Zasłona. Czy dzisiaj my czasami nie mamy też takiej zasłony? Że czytamy pismo i widzimy rzeczy w przekrzywionym zwierciadle. Czy patrzymy, czytamy pismo i nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Czy nie zdarza się tak, myślicie? Wśród wierzących? Ja uważam, że się zdarza. Co dzisiaj taką zasłoną może być? Tam w Izraelu zasłoną była ich tradycja, ich komentarze do Biblii. To im zasłaniało, bo oni tak naprawdę mieli Pisma Święte, ale mieli tyle komentarzy do tych Pism Świętych, że po prostu Pismo Święte tylko rozumieli przez te komentarze. To tak jak dzisiaj Świadkowie Jehowy. Bardzo biblijni jesteśmy, czytamy Biblię. Ale czytają tą Biblię mając strażnicę, tak? Strażnica tłumaczy im, jak mają czytać. Katolicy czy mogą czytać Biblię? Dzisiaj niby tak, ale generalnie zachęca się z księdzem czytaj. Bo ksiądz ci powie, co tam jest napisane.
Albo przepisy. Nie?
Albo zobacz przepisy. Mam prawo, tak? Mam prawo. Tylko, że wiecie, co, z czym jest problem? Jest powiedziane, że ta zasłona jest ściągana kiedy? Gdy poznajemy Jezusa. I wtedy się okazuje, że ja nie mam prawa. Dopiero poznając Jezusa, będziesz rozumiał Pismo Święte. Dopiero mając Ducha Świętego w sobie, będziesz wiedział, co tak naprawdę ten Duch Święty w tym Piśmie zapisał. Bez tego nie zrozumiesz. Nie ma szans. Nawet ucząc się na pamięć, nie będziesz wiedział, co tam jest napisane bez Ducha Świętego. Bez bliskości Jezusa. I co dzisiaj? Takie trzy rzeczy, które mi się nasunęły jeszcze. Mam nadzieję, że was nie zanudzę dzisiaj. Wiecie, co jest przeciwieństwem służby potępienia? Bo to werset 9. Tam było, że zakon był służbą potępienia, służbą śmierci. Wiecie, jaki jest inny zakon? Zakon sprawiedliwości. Że Bóg w Chrystusie ciebie i mnie ze sobą pojednał. To jest sprawiedliwość, o której tu jest mowa. Służba sprawiedliwości. To jest służba pojednania. I teraz jakie zasłony mam? Słuchajcie, pierwsza zasłon, które możemy mieć, które nie pozwalają nam odczytać, co jest w Bożym Słowie, to jest zasłona przesądów. Gdzie my tam przesądów? Przecież nie spluwam przez ramię, jak widzę czarnego kota. To ja już jestem uwolniony od przesądów. Na pewno? A własne teorie, które masz i które wtłaczasz w Pismo Święte, to nie jest przesąd? Nie jest tak? Mamy własne teorie, które próbujemy wpisywać w Pismo Święte. No, prosty przykład wam podam, tak? Akurat przychodzi mi przykład z ruchu Hare Krishna, nie? Krishnowcy twierdzą, że oni też Biblię czytają, to też jest Pismo Święte, które oni szanują. No i kiedyś właśnie udowadniali mi z Pisma Świętego, że nie powinniśmy jeść mięsa. Ja mówię, no ale gdzie ty to masz w Biblii? No przecież jest powiedziane, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jest biblijny werset? Jest. A mówi o jedzeniu mięsa i niejedzeniu? No nie. Ale co? Jest zasłona. Oni myślą, że to jest Boże Słowo, że tak powinno się stosować. I bardzo często my wierzący też mamy swoje teorie, koncepcje i szukamy tylko, a który werset mi to poparł? Nie, że na przykład mam żonę zniewalać w domu na przykład, nie? Mogę ją zniewolić, bo przecież czy nie ma tak napisane, że Sara do Abrahama się zwracała, Panie mój? Biblijne! Wow! Jest! Tak? Tylko nie ta epoka. Trochę nie ta epoka. Trochę inne czasy. Nie? To jest zasłona, słuchajcie, przesądów. Własne teorie, które my wtłaczamy w Pismo Święte. Druga, zasłona pobożnych życzeń. A pobożne życzenia to jest kolejna zasłona. Czyli co? Nie czytam Starego Testamentu, bo tam tak krwawo jest, a mnie tylko miłość interesuje. Bóg jest miłością. Tak? Co jest? Moje pobożne życzenia przeszkadzają mi w rozumieniu Pisma Świętego. Po prostu ja sobie życzę, żeby Pismo Święte mówiło o tym i o tym, i o tym tylko czytam. Ja słyszałem tak, niektórzy czytają tylko Stary Testament, niektórzy tylko Nowy Testament, niektórzy tylko fragmenty o miłości, niektórzy tylko fragmenty o Bożym Sądzie, bo są też tacy specjaliści. Ale wiecie co? W moim piśmie jest napisane, że całe pismo jest natchnione i pożyteczne na naukę. Całe pismo. Nie fragmenty, które mi pasują, a które nie. Więc zasłona pobożnych życzeń też nie pozwoli mi słyszeć, co Bóg ma dzisiaj dla mnie. I trzecia zasłona, o której myślałem, zasłona fragmentarycznego myślenia. To jest między innymi wyrywanie z kontekstu tego, co ja chcę, żeby ta Biblia mówiła. Kiedyś słyszałem takie kazanie, gdzie lider udowadniał, że nie powinno być pastorów dzisiaj. I co wziął? Wziął fragment ze Starego Testamentu i przeczytał fragment, gdzie było napisane, oczywiście chodziło o pasterzy w Izraelu, tak? Bo to był Stary Testament, więc chodziło, i tam było napisane, że jesteście złymi pasterzami, to robicie źle, tamto robicie źle, Bóg was po prostu wybije, zginiecie marnie i tak dalej. I to był dowód dla tego człowieka, żeby głosić, że dzisiaj nie powinno być pasterzy. Ale wiecie, co ja zrobiłem? Jak dowiedziałem się, z jakiego fragmentu to przeczytał, wystarczyło, że przeczytałem 2-3 linijki niżej. I wiecie, co tam było napisane? Tam było napisane, tych odrzucam, złych pasterzy, ale powołam wam nowego pasterza. Pasterza według mojego serca. Dawida, którego umiłowałem. Widzicie, jak można manipulować tekstem? Czy ten tekst mówi o tym, że dzisiaj nie ma, ma nie być pastorów, bo to jest niebiblijne? Nie. Ten fragment mówi o tym, że jedni pasterze, których Bóg powołał, poszli w złą drogę, zbłądzili i Bóg ich skarcił za to, ale powołał nowych. Nie usunął całkowicie funkcję pasterza, tylko zamienił ich na nowych. Czytajmy w kontekście. Nie? Jesteśmy specjalistami od wyrywania z kontekstu. Bo mamy prawo! Pamiętajcie o tym. Nie mamy prawa. Nie mamy prawa. Stojąc przy Jezusie nie mamy prawa. Przy Jezusie mamy tylko prawo kochać, przebaczać i dobrze innym czynić. Pojednywać, a nie potępiać. Widzicie różnicę? To jest dwa słowa na PO się zaczynają. Potępienie albo pojednanie. Życie albo śmierć. Bo tak to się kończy najczęściej. Życie, to jest decyzja między życiem a śmiercią. Chcesz mieć służbę potępiania? No to trzymaj to swoje prawo. Bo ja mam prawo. Czy wolisz mieć służbę pojednania, które mówi, kocham Cię. Kocham Cię taką, jaką jesteś. Przebaczam Ci. Nie wspominam. Żyję na nowo. Zacznijmy na nowo. Pomódlmy się. Panie, Ty, który ustanowiłeś prawo, dałeś nam dzisiaj o wiele większe prawo, o wiele mocniejsze i lepsze. Dziękuję Ci, Panie, że żyjemy w epoce, gdzie możemy stosować prawo miłości, gdzie możemy stosować łaskę, miłosierdzie w stosunku do siebie samych, jak i do ludzi wokół nas. I możemy stosować to prawo w naszych małżeństwach, dążąc do pojednania, a nie do potępiania. Możemy to prawo stosować w relacjach w Kościele. Nie do potępiania brata czy siostry, ale do pojednania. Powołani jesteśmy, w miejsce Chrystusa sprawujemy tą służbę. Służbę pojednania. Nie ściągamy ogni z nieba, bo mamy prawo, ale jesteśmy innego ducha. I przychodzimy, by zbawiać, by ratować, by leczyć. Bo po to przyszedł Jezus na ziemię. Bo po to mamy Kościół. Aby ludzie byli uzdrawiani, aby ludzie byli wskrzeszani, aby ludzie byli uwalniani i kochani. Takim Kościołem chcemy być, Panie. Tak nam dopomóż przez swojego Ducha Świętego. Abyśmy właśnie takim Kościołem byli. Kościołem pojednania. I szukania tego, co zgubione. Amen.